Utøya to jest nieduża wyspa niedaleko Oslo. Tomku, jak duża populacja Norwegów tam mieszka?
Dobry wieczór. Znajduję się właśnie na tej wyspie, na wyspie Utøya, 30 minut drogi od Oslo. To jest wyspa położona na jeziorze, przepiękna, zalesiona. Teraz jesienią przyroda jest rzeczywiście bardzo ładna. Na stałe nikt tutaj nie mieszka z Norwegów. Jedynie przebywa tutaj obsługa ośrodka konferencyjnego i ten ośrodek nie jest jakoś przesadnie luksusowy. On nie jest przeznaczony dla biznesmenów czy administracji publicznej, a raczej dla dzieci i młodych ludzi. Stoję też w miejscu zupełnie wyjątkowym, ponieważ nad brzegiem jeziora mogą Państwo słyszeć i podmuchy wiatru, i fale tego jeziora. I to jest miejsce wyjątkowe także dlatego, że dokładnie 10 metrów ode mnie znajduje się malutki domek, 5 metrów kwadratowych, w którym mieści się przepompownia wody. To z tego domku woda z jeziora tłoczona jest do ośrodka konferencyjnego. A to jest dlatego wyjątkowe miejsce, że to jest jedno z dwóch pozostałości po masakrze z 2012 roku. W tym malutkim domku schowało się 14 nastolatków. Myśleli, że w ten sposób unikną strzałów. Niestety wszyscy zostali zastrzeleni przez Andersa Breivika.
Czy Utøya stała się znana w Skandynawii dopiero 6 lat temu, kiedy Breivik dokonał tej masakry?
Nie, ta wyspa jest znana w Norwegii od dawna. Tutaj wszyscy doceniają jej walory turystyczne. Można tutaj naprawdę znakomicie wypocząć, szczególnie w wakacje. I dlatego od kilkudziesięciu lat przyjeżdżali tutaj młodzi ludzie, którzy dyskutowali o polityce. Ta wyspa zmieniała też swojego właściciela. Był czas, kiedy była na własnością partii konserwatywnej. Aktualnie jej właścicielem jest Partia Pracy.
A czy na wyspie są jeszcze ślady wydarzenia z 22 lipca 2012 roku?
Niestety te ślady tego wydarzenia są do dzisiaj obecne i muszę przyznać, że jest to bardzo dramatyczne miejsce, bardzo emocjonalne. Norwegowie długo dyskutowali, w jaki sposób postąpić po 22 lipca 2012 roku. Myślano także o całkowitym zamknięciu tej wyspy, o zrównaniu z ziemią wszystkich tych budynków. Postanowiono jednak wyburzyć te miejsca, gdzie ginęli nastolatkowie, z wyjątkiem przepompowni, o której wspominałem, i z wyjątkiem tak zwanej starej kawiarni, o której za chwilę opowiem. I powstało tutaj centrum edukacyjne, którego celem jest prowadzenie debaty publicznej na temat demokracji, tolerancji i różnorodności. Tak zwana stara kawiarnia robi niesamowite wrażenie. Tam cały czas w ścianach są otwory po kulach. Rodzice zostawili zdjęcia zabitych dzieci, zostawili kwiaty. Te kwiaty uschły, cały czas są na podłodze w tych miejscach, gdzie ginęli młodzi ludzie. Są otwarte okna w kawiarni, przez które młodzi ludzie starali się uciec przed strzałami. To jest bardzo emocjonalne miejsce. Ja tutaj jestem w gronie 30 osób i trzeba przyznać, że większość z nas miała łzy w oczach, kiedy dotykaliśmy otworów po kulach, kiedy patrzyliśmy na zdjęcia 15, 16, 17, 18-letnich dzieci. Ja przypomnę, że Anders Breivik dokonał tutaj zamachu, w którym zginęło 69 osób. Kolejne kilka osób zginęło w centrum Oslo w wyniku zamachu bombowego, także przygotowanego przez Andersa Breivika. Tego zamachu dokonał tutaj w przebraniu policjanta, dlatego bardzo wiele dzieci, młodych ludzi uciekało do niego z prośbą o ratunek, a on, dysponując dwoma sztukami broni, zabił tak dużo osób. To oczywiście wywołało gigantyczną dyskusję w Norwegii na temat tego, jak powinna wyglądać polityka po zamachu na Utøya. I tutaj, powiedział, na ten zamach może być jeszcze więcej demokracji, jeszcze więcej społeczeństwa obywatelskiego i edukacja na temat nienawiści, tego jak groźna jest nienawiść w naszych relacjach publicznych. I efektem właśnie tej debaty jest to nowe centrum edukacyjne, jakie na tej wyspie powstało.
Tomku, co to jest mowa nienawiści?
Mowa nienawiści jest przejawem dyskryminacji różnych osób bez żadnego uzasadnienia i bardzo wiele osób uważa, że być może mowa nienawiści to jest kwestia środowisk ekstremistycznych, prawicowych czy konserwatywnych. Nic podobnego. Każdy z nas może być sprawcą mowy nienawiści, niezależnie od tego, jakie poglądy reprezentuje. Zawsze wtedy, kiedy wypowiadamy się pogardliwie o jakiejś grupie społecznej tylko ze względu na fakt przynależności tych osób do tej grupy, jeżeli posługujemy się stereotypami, które są nieprawdziwe, to prawdopodobnie używamy mowy nienawiści.
A czy mowa nienawiści to jest problem ogólnoeuropejski?
Tutaj na tym spotkaniu reprezentowanych jest 15 krajów, członków Rady Europy. Rada Europy, której celem jest szerzenie demokracji i praw człowieka. Rada Europy rzeczywiście jest zaniepokojona tym, w jaki sposób posługujemy się naszymi, jak tutaj się to nazywa, narracjami, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w relacjach międzyludzkich, takich codziennych. Tej mowy nienawiści rzeczywiście wydaje się być bardzo dużo. Ja aktualnie pracuję w grupie, która bada zjawisko antysemityzmu i to zjawisko my analizujemy na przykładzie problemów francuskich, gdzie mniej więcej od 2010 roku obserwujemy zarówno sporą falę migracji Żydów z Francji do Izraela, jak też bardzo wiele przejawów antysemityzmu. Tutaj przypomnę, że we Francji żyje największa diaspora żydowska w Europie, druga po Stanach Zjednoczonych. Inne grupy analizują przykłady mowy nienawiści w innych grupach społecznych, etnicznych. I co bardzo ciekawe, tak naprawdę wydaje się, że wspólnym mianownikiem mowy nienawiści jest z jednej strony nienawiść, z drugiej strony brak wiedzy. To jednocześnie pokazuje, jaka jest odpowiedź Rady Europy na ten problem.
No właśnie, jak eliminować, jak Rada Europy chce walczyć z mową nienawiści?
Więcej integracji rozumianej jako kontakty, relacje bezpośrednie ludzi różnych narodowości, różnych poglądów, a z drugiej strony także edukacja. My tutaj zebrani na Wyspie Utoja nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Żaden też światopogląd polityczny raczej tutaj nie przeważa. Nawet powiem szczerze, że nie rozmawiamy po prostu o tym, kto na kogo głosuje w swoich krajach. Łączy nas tylko jedno, niezależnie czy jesteś z prawicy, z lewicy, czy jesteś z centrum, niezależnie jaką partię popierasz, jaki światopogląd wyznajesz, dyskutujmy o różnicach między nami, ale w tej dyskusji nie używajmy mowy nienawiści. I to wydaje się być cel Rady Europy, nie zabierać głosu w sprawie konkretnych rozwiązań politycznych, ale eliminować przykłady nienawiści z życia publicznego i z naszych codziennych relacji międzyludzkich.
Mówił Tomasz Bilicki, dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie z niesamowitej, przepięknej, ale jednak smutnej, melancholijnej Wyspy Utoja.